Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Kochański z oddziału IPN w Poznaniu, autor książki o 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, nowości wydanej nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej.
Witam serdecznie Państwa.
Geneza jednostki sięga walk powstańczych. Państwo się domyślają, że chodzi o powstanie wielkopolskie. Czym wyróżniała się powstająca kawaleria wielkopolska? Jak możesz scharakteryzować jej powstańczy szlak?
W trakcie powstania wielkopolskiego powstały dwa pułki. Początkowo w Poznaniu 29 grudnia zaczął być formowany pułk strzelców Straży Miasta Poznania. Natomiast tego samego dnia w Gnieźnie rozpoczęto formowanie drugiego pułku ułanów Wielkiego Księstwa Poznańskiego. I tak, jeżeli chodzi o pułk, który powstał w Gnieźnie, o którym ja napisałem publikację, był użyty jako, powiedzmy, taki pluton pod dowództwem kaprala Chełmickiego. Ten pluton wyszedł z Gniezna 29 grudnia, uczestniczył w potyczce pod Zdziechową, niedaleko Gniezna, i później wymaszerował w kierunku, ścigając niemiecką baterię artylerii, w kierunku Żnina, i tam uczestniczył w pierwszym wyzwoleniu Żnina. Były to walki spieszone w takim sensie, że ułani nie uczestniczyli walcząc konno, tylko jako piechota. Natomiast poruszali się konno. Bardzo często byli używani też jako zwiadowcy, jako łącznicy. Ci żołnierze, którzy wcześniej pod Chełmickim, tym pierwszym oddziałem, którzy wyszli, skierowali się w kierunku Inowrocławia. Wpierw Mogilna, tam się połączyli z oddziałami piechoty gnieźnieńskiej porusznika Pawła Cymsa. I oni uczestniczyli w wyzwalaniu Inowrocławia. Tamten oddział został wysłany przez Cymsa do Jaksic, gdzie zerwali tory kolejowe, doprowadzili do miejscowego wyzwolenia tego terenu przez miejscowych Polaków i dzięki temu nie dopuszczono do przyjazdu pociągu pancernego z Bydgoszczy, który szedł na pomoc Inowrocławiowi. Tym sposobem ci żołnierze uniemożliwili wysłanie pomocy do garnizonu inowrocławskiego. Także ten oddział został później połączony z oddziałem ochotników z Nadgopła i tak powstał szwadron nadgoplański, który uczestniczył w walkach jeszcze pod Złotnikami Kujawskimi, w ogóle na terenie ogólnie Kujaw. To jest, tak można powiedzieć, w dużym skrócie, ale i tak się rozgadałem.
Czyli jak Państwo słyszą, nie tylko konie, ale również wysadzanie pociągów, czyli spieszeni ułani, jak to powiedział Paweł. Natomiast chciałem zapytać o nazwę, ponieważ mówiłeś o kilku jednostkach.
Jeżeli chodzi o nazwy, są nazwy Wielkopolski, to raczej wynikało to z miejsca tworzenia pułku, że było to na terenie Wielkopolski. Ewentualnie pułki były też, nazwy pułków były związane z nazwą miejscowości, pod którą walczyli, tak, ułani. Pod Jazłowcem 14 Pułk Ułanów Jazowieckich, stąd we Lwowie stacjonowali, ale mieli nazwę Jazowieccy. A nasz Wielkopolski dlatego, ponieważ powstał w Wielkopolsce, tak? Przez jakiś czas nieoficjalnie nazywano ich ułanami gnieźnieńskimi albo kanarkami gnieźnieńskimi, ale oficjalna nazwa pierwsza to byli drugi pułk ułanów wielkopolskich Wielkiego Księstwa Poznańskiego, bo to jeszcze stara nazwa taka. Natomiast w trakcie przysięgi generał Dowbor Muśnicki, dowódca naczelny Powstania Wielkopolskiego, zauważył taką dla niego dziwną rzecz, że nasi ułani mieli żółte otoki. Żółte otoki stąd, że cały pułk był żółtym ułanem, żółtym pułkiem ułańskim. Oni mieli barwy biało-żółte, proporczyki na lancach oraz na kołnierzach i żółte otoki na czapkach. Natomiast numerację mieli dwa. Według tradycji kawaleryjskiej ułani od czasów Królestwa Polskiego, pierwszy pułk ułanów miał barwę czerwoną, drugi miał białą, trzeci miał żółtą, a czwarty pułk miał niebieską. W związku z tym te tradycje z Królestwa generał Dowbor Muśnicki przywrócił w Korpusie Wschodnim, tam gdzie tworzył w Bobrujsku swoją kawalerię. No i jak został dowódcą Armii Wielkopolskiej, Powstania Wielkopolskiego, później Armii Wielkopolskiej, to także postanowił tutaj uporządkować te kwestie i pozwolił wybrać naszym ułanom, po przysiędze zadał im pytanie, co chcą zachować, czy numer, czy barwę, czy żółte barwy, i wtedy musieliby zmienić numer na trzeci, czy pozostać przy numerze drugim, ale wtedy musieli otrzymać barwy białe. Ułani jednogłośnie, jak to tradycja opowiada, wykrzyknęli, że chcą być ułanami żółtymi, także musieli zmienić numerację na 3. I później jeszcze w trakcie już wojny z bolszewikami w lutym 20 roku, kiedy zostali przeniesieni do Wilna, tam w wyniku unifikacji Armii Wielkopolskiej z Armią Polską otrzymali ostatecznie nową numerację i od tego momentu mówimy o 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Także często jest jeszcze nazywany 17 łamany na 3 Pułk Ułanów, ale wiadomo, że to już jest 3 Pułk Ułanów Wielkopolskich.
Państwo tego nie widzą, ale nasz gość Paweł jest właśnie w mundurze Ułanów Wielkopolskich. Także zapraszam na naszego Facebooka wydawnictwa IPN. Tam zobaczą Państwo zdjęcie z naszej rozmowy. Widzę, że masz na sobie mundur wykorzystujący elementy munduru niemieckiego.
Tak, mundury Armii Wielkopolskiej na samym początku Armii Wielkopolskiej, w trakcie powstania wielkopolskiego, w koszarach 12 Pułku Dragonów von Arnima w Gnieźnie na ulicy Wrzesińskiej znaleziono bardzo duże zapasy mundurów w barwie żółtej. Tak? To były mundury, które były wykorzystywane w Armii Pruskiej. I oni początkowo rzeczywiście przez kilka miesięcy w takich mundurach walczyli, w takich mundurach te mundury były wykorzystywane. Natomiast generał Dowbor Muśnicki postanowił spolszczyć mundur Armii Wielkopolskiej, jak już zaczęła być tworzona armia regularna. To ułanki zostały nieznacznie zmodyfikowane. One tak naprawdę są dla osoby, która się tym nie interesuje, nie do rozróżnienia. Państwo tego nie widzicie, więc ja tego nie mogę tak dokładnie opowiedzieć. Nie? I zbyt dużo to było szczegółów, to za skomplikował to wszystko opowiadając.
Odsyłamy do albumu.
Tak jest. Natomiast takim zasadniczą zmianą widoczną od razu to były rogatywki, bo wcześniej ułani nosili feldmyce niemieckie, okrągłe czapeczki z żółtym otokiem. No i spodnie otrzymały dwa rzędy żółtych, słonecznikowych lampasów. I stąd była właśnie ta nazwa kanarki gnieźnieńskie, że oni po prostu byli tak żółci, że aż to z daleka było widać. Zresztą teraz, jak tutaj do studia jechaliśmy, to też było widać, że ludzie z daleka się przyglądali.
No dobrze, nie masz czapki, bo masz słuchawki do nagrania, ale na twojej czapce widnieje orzeł bez tarczy Amazonek. Jak wyglądała ta ewolucja orła Ułanów Wielkopolskich?
Orzełek, który został zaczerpnięty z Korpusu Wschodniego, z pierwszego Korpusu Wschodniego, generała Dowbora Muśnickiego. I właśnie jak generał Dowbor tutaj przyjechał ze swoimi oficerami, to między innymi to był jeden z elementów, który został, no nie chcę powiedzieć narzucony, ale jakoś włączony właśnie do munduru wielkopolskiego. Powiedzmy sobie szczerze, no tych orzełków na początku w Powstaniu Wielkopolskim to było wiele różnych. Nawet były legionowe orzełki z elką, były orzełki bez korony i z koroną. Wszelkiej maści tego było naprawdę dużo. Natomiast to ujednolicenie, które tutaj wprowadził generał Dowbor Muśnicki, doprowadził do tego, że ten orzełek, który pochodził ze wschodu, jednak my kojarzymy go głównie z Armią Wielkopolską. I jest, no ten orzełek funkcjonował tak długo, jak powiedzmy Armia Wielkopolska nosiła te mundury. To znaczy, niektórzy żołnierze jeszcze nosili do 23 roku mundury wielkopolskie. Zasłużeni żołnierze.
Wspomniałeś o wojnie polsko-bolszewickiej, która była takim kolejnym etapem walk ułanów. Jaki był szlak bojowy tej jednostki?
W lutym pułk, tak jak już wcześniej wspomniałem, został wysłany do Wilna i tam kwaterował garnizonem przez kilka miesięcy. I w kwietniu, pod koniec kwietnia, pułk został wysłany na front przeciwbolszewicki do Malina. To była grupa pułkownika Rybaka i ci ułani mieli za zadanie zająć wielki węzeł kolejowy, drogowy w Malinie i uniemożliwić wycofującym się trzem armiom bolszewickim, które były gonione przez Wojsko Polskie od zachodu. Mieli doprowadzić do tego, żeby zatrzymać te i doprowadzić do rozbicia tych jednostek. No niestety Sam Malin, ten cały węzeł został zdobyty, zdobyto wielu jeńców, zdobyto wiele materiału bojowego, tylko powiedzmy sobie szczerze, nasz pułk funkcjonował w grupie dwóch pułków, to był jeszcze pułk ułanów tatarskich i pierwszy pułk szpolerzerów. Te dwa pułki, razem trzy pułki, nie były w stanie utrzymać Malina, atakowanego z jednej i z drugiej strony przez silne oddziały bolszewickie, te wycofujące się trzy armie, w dodatku jeszcze kilka pociągów pancernych co chwilę atakowało naszych ułanów. Oni walczyli tam około 10 godzin. Dworzec kolejowy był praktycznie zdobywany przez jednych i przez drugich parokrotnie. Ginęło bardzo wielu żołnierzy, także z całego pułku, z czterech szwadronów po tych walkach zmieniono na dwa szwadrony, to znaczy zmniejszono, uzupełniono tak, żeby były dwa szwadrony pełne. I tak naprawdę oni musieli się wycofać. Gdyby się nie wycofali, to te trzy dywizje po prostu po nich by przeszły i wszyscy by wyginęli. Oni od później doszli do Kijowa. To 17. Pułk Ułanów Wielkopolskich to był pierwsza jednostka Wojska Polskiego, która wkraczała do Kijowa. Wcześniej, dzień wcześniej, 6 maja, tramwajem z CKM-em na dachu zrobił wypad, taki zwiad pierwszego pułku szpolerzerów, ale oni się wycofali, bo tam Kijów okazało się wtedy był całkowicie zajęty przez wojska bolszewickie. No, należy to też uznać jako fantazję taką kawaleryjską naszych bratniego pułku, pierwszego szpolerzerów. Natomiast nasi ułani wyminęli szpolerzerów i dzień później, 7 maja w godzinach porannych, wkroczyli już do opustoszałego Kijowa, przyjechali Kreściatykiem, zostali przywitani przez Radę Miejską, wpisali się do Złotej Księgi Kijowa, no i parę, no nie wiem, godzin później zaczęły wkraczać pozostałe oddziały Wojska Polskiego.
Za walki w wojnie polsko-bolszewickiej odznaczano również ułanów. Które z wydarzeń, które opisujesz w książce, a które zostało wyróżnione Krzyżem Virtuti Militari lub Krzyżem Walecznych, zrobiło tobie największe wrażenie?
Znaczy, tych walk było sporo i powiedzmy sobie szczerze, krzyży Virtuti Militari zostało przyznanych chyba 11, natomiast krzyży walecznych kilkadziesiąt, tylko ja nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć, za jakie walki konkretnie ci wszyscy żołnierze dostali. Na pewno była taka szarża w trakcie wycofywania się spod Radziwiłłowa, gdzie pułk został otoczony właściwie, bo zapomniano o nim. Była wielka operacja dowództwa Wojska Polskiego, które chciało zniszczyć Konną Armię Budionnego pod Brodami Radziwiłłowem. Niestety marszałek Piłsudski musiał wycofać część polskiej armii z frontu południowego na front północny i to zaważyło na tym, że sytuacja diametralnie się zmieniła i te oddziały, które miały początkowo otoczyć i zniszczyć armię Budionnego, musiały się wycofać. W trakcie wycofywania się zapomniano o 17. Pułku Ułanów na wysuniętych pozycjach i ci żołnierze praktycznie przez parę godzin stali w miejscu, widzieli to, że część jednostek się wycofuje polskich, nie rozumieli tego. Jeszcze przyszedł spóźniony rozkaz z dowództwa, że mają stać tam i czekać na dalsze rozkazy, wysyłać podjazdy i oni to robili. Natomiast w pewnym momencie się zostali całkowicie okrążeni. No i z tej matni ostatni przypadkiem pojawił się łącznik z dowództwa i powiedział, że mają się wycofywać. Jak zaczęli wycofywać, to się okazało, że są otoczeni wieloma szarżami w wielu miejscowościach, bo to kilka miejscowości musieli minąć, zanim dotarli do Chotynia, takie bagna chotyńskie, bardzo przykre miejsce. Tam doszło do takiej, można powiedzieć, szarży, gdzie żołnierze praktycznie zginęło około 40% stanu pułku. Tam jest, to jest szerzej opisane w książce. Teraz to opowiedzieć dokładnie, to zbyt dużo czasu by to minęło.
To podsumujmy. Jak dowództwo w Warszawie oceniło udział pułku w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej?
No, muszę powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo przykra kwestia, ponieważ ja z kolegami kultywujemy tradycję 17. Pułku Ułanów od 22 lat. No to jest kawał czasu i ostatnio dopiero w trakcie pisania tej publikacji znalazłem materiały z Instytutu Sikorskiego, gdzie jest zarzut generała Kaweckiego, inspektora armii, który zarzucał, przyjechał nawet z inspekcją do Gniezna i zarzucił naszym ułanom no, bardzo takie niehonorowe zachowanie w czasie wojny, że potrafili tylko uciekać. Natomiast cały szlak bojowy tego pułku przeczy temu, tak? Praktycznie przez pułk przewinęło się blisko 2000 żołnierzy. No, pułk liczył na początku 900, tam kilkudziesięciu żołnierzy i oni się wykrwawiali, tak? Co chwilę ginęli lub byli ranni. Było 400, około 50 żołnierzy rannych. Wiadomo, też byli tacy, którzy dostali się do niewoli, byli zaginieni. Około oblicza się, że strat pułku poza rannymi było około 1500. To jest bardzo duża liczba. Podejrzewam, że mogła być też jakaś dezercja na takiej wojnie, takiej trudnej wojnie. Też zdarzają się dezercje, ale skąd takie zarzuty generała Kaweckiego, to trudno mi to naprawdę... Nie spotkałem się z jakimiś takimi świadectwami, gdzie by powiedzmy tak... mógłbym to potwierdzić, że należałoby się taka gorzka krzywdząca tych żołnierzy kara. Natomiast taki zarzut taki. Natomiast przez ten cały, jak ja prześledziłem ten szlak bojowy, to oni wielokrotnie byli nagradzani jakimiś pochwałami, były odznaczenia i naprawdę sam fakt, że pod Chorbulowem, pod Starosielcami doprowadzili do uratowania III Armii generała Rydza, która się wycofywała z Kijowa, gdzie nie doprowadzona w trakcie dwóch bitew, wielogodzinnych bitew, doprowadzono do tego, że się nie potrafiły połączyć dwie dywizje bolszewickie, no to już też o tym świadczy, jakie to było, powiedzmy, poświęcenie bojowe. Tych bitew, tych zarówno pieszych, gdzie ułani walczyli w spieszeniu, w okopach przeciwko i konnicy, i przeciwko samochodom pancernym, przeciwko pociągom pancernym i tych szarszcz kawaleryjskich, tego naprawdę jest sporo i to wszystko jest opisane w książce.
To odsyłamy do książki po raz kolejny. Załóżmy, że jestem młodym ułanem, no może już nie młodym, ale chciałbym być ułanem. Jak wyglądałoby moje przyjęcie do pułku? Czy pułk miał jakieś zwyczaje związane z przyjmowaniem nowych oficerów?
Jeżeli mówimy o żołnierzach szeregowych, no to wyglądało tak jak we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego. Żołnierze poborowi, rekruci tak zwani przyjeżdżali na dworzec, gdzie oczekiwali ich na nich już podoficerowie ze starszymi żołnierzami, starszymi starszego rocznika. Taką grupę przyprowadzali do pułku, do koszar i tam następowała już, powiedzmy, kwalifikacja tych żołnierzy według, powiedzmy, ich umiejętności jeździeckich, według także ich wyglądu, bo to było bardzo istotne, który pójdzie do szwadronu pierwszego, takiego bardziej reprezentacyjnego, żołnierzy bardziej technicznych. Powiedzmy sobie szczerze, byli też, wielu żołnierzy było analfabetami, zwłaszcza z terenów wschodnich Rzeczpospolitej. To w pułku później się wyrabiało. Były specjalne szkoły takie, które uczyły, kursy, na których uczono tych żołnierzy, żeby po prostu doprowadzić ich do lepszego wykształcenia, tak? Żeby ich nauczyć pewnych czynności. Były różnego rodzaju kursy. Ale powracając do tego przyjęcia, no to tych żołnierzy grupowano po szwadronach. Oczywiście zachodziło wtedy też do wielu zabawnych sytuacji, gdzie takiego dziarskiego, powiedzmy, ułana dobrego, takiego, który zapowiadał się na świetnego ułana, podkradano z jednego szwadronu do drugiego. Było przy tym za plecami oczywiście dowódców szwadronów. Później, jak się okazało, że takie sytuacje miały miejsce, to długo walczono, wysyłając różnego pisma, żeby z powrotem powrócił taki człowiek do właściwego szwadronu. No to były zabawne rzeczy. No i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o przyjęcie. Jeżeli mówimy o oficerach, to oficer nowy, który się pojawiał w jednostce, oczywiście musiał przy szabli stawić się u dowódcy pułku, zameldować swoją obecność i oczywiście o wszystkich oficerów, którzy byli w pułku zawodowymi żołnierzami, tak? Oficerów, tak? Musiał się wszędzie stawić, przedstawić, nie? Jeżeli mówimy o takim chrzcie ułańskim, to później, kiedy już w kasynie oficerskim żołnierze, to taki zwyczaj był, że żeby się wkupić w łaski, to taki nowy oficer musiał się poświęcić i wypić taką specjalną miksturę, którą przyrządzano z różnych dziwnych, bardzo naprawdę specyfików i tam był i spirytus, i tam były jakieś, nie wiem, oleje różnego rodzaju i musztardy i trudno mi to teraz wszystko wymienić. Wlewano to do takiego zdobycznego pucharu po jakimś pruskim pułku ułanów. No i taki delikwent musiał to wypić i być zadowolonym z tego, tak? Że nie mógł się skrzywić.
To skoro jesteśmy już przy takich legendach, zwyczajach, pamiętamy wszyscy piosenkę Ułani, Ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci. Jak to było z tym powodzeniem ułanów u Wielkopolanek? Czy spotkałeś się z jakimiś zapiskami w pamiętnikach ułańskich?
No jest świetna książka Ułani, Ułani, porucznika Cydzika o 13. Pułku Ułanów Wilejskich. Tam też są takie informacje. Natomiast no, w każdej książce się coś takiego znajdzie. No, Ułani, no to były inne czasy, tak? Nie było telewizji wtedy, tak? Nie było wielu atrakcji, które teraz mamy. Wojsko zawsze cieszyło się jakąś estymą, zresztą teraz też, tak? I że wojsko konne, Ułani, kawalerzyści, szwoleżerowie byli bardzo kolorowi. To było barwne wojsko, wesołe. Często orkiestra pięknie przygrywała. To robiło wrażenie na płci niewieściej. Ja mogę powiedzieć tylko mojej babci, która w Poznaniu mieszkając opowiadała mi o tym z takim rozrzewnieniem, krótko przed śmiercią jeszcze, tak? Z rozrzewnieniem, że ona miała takiego białego ułana, tak? W Poznaniu był 7 strzelców konnych pułk jeszcze, nie? Więc podobnie chodziło o takiego żołnierza. Natomiast no tak jak to właśnie w tej piosence, tak? Ułani, ułani, malowane dzieci, niejedna panienka za wami poleci.
Czyli była to bardzo dobra partia na narzeczonego lub męża.
Na pewno tak.
A jakie były święta pułkowe? W twoim albumie jest wiele zdjęć, które to obrazują, bardzo ciekawych. Ja państwa mogę tylko odesłać tę książkę. Musicie mieć na półce. Ale teraz powiedz, Pawle, jak przebiegały te tradycyjne święta pułkowe?
Świąt w pułku było sporo, tak? Przede wszystkim były państwowe konstytucji 3 maja, 11 listopada odzyskania przez Polskę niepodległości. Było święto żołnierza polskiego 15 sierpnia. To były takie święta, które były obchodzone w każdej jednostce. Natomiast też każdy pułk w różnym terminie miał swoje konkretne święto odwołujące się do jakiegoś wydarzenia z dziejów pułku. No nasze święto funkcjonowało początkowo w okresie styczniowym, tak? Była zima, więc no jakby to powiedzieć, nie podobało się to żołnierzom, bo to trudno w takiej zimowej aurze robić jakieś pokazy, jakieś powiedzmy defilady. No można zrobić, ale to jest powiedzmy nie takie widowiskowe, tak? Jak latem na przykład. Wynikało to z tego, to święto powodu, że 6 stycznia była oficjalne utworzenie pułku. Ale 7 maja, kiedy w 20 roku pułk wkroczył do Kijowa, no to była taka ładna data, ładny okres, gdzie można było przenieść to święto. To święto przeniesiono na ten majowy okres. Jakby to powiedzieć, no rozpoczynało się to tym, że przed dzień święta pułkowego ułani spieszeni, bez koni, przemaszerowywali przez całe miasto Leszno, bo to pułk powstał w Gnieźnie, tak jak wspominałem na początku, ale po wojnie polsko-bolszewickiej został przeniesiony do Leszna. I ułani w trakcie święta pułkowego w ten przeddzień przemaszerowywali pieszo, przychodzili wtedy na teren koszar i przed pomnikiem poległych ułanów z 20 roku odbywał się uroczysty apel poległych. Było to bardzo widowiskowe, ponieważ był to już ciemno, był zmrok. Ten apel odbywał się przy pochodniach. Tam oficer wyczytywał nazwiska i oczywiście nie wszystkich, bo tych wszystkich żołnierzy nie było w stanie odczytać. I cały oddział ułanów, tam szwadron wykrzykiwał, odpowiadał, polegli na polu chwały, czy poległ na polu chwały, jeżeli to było powiedzmy jedna osoba wyczytywana. Potem oczywiście po odesłaniu żołnierzy na kwatery oficerowie spotykali się w kasynie. No już w męskim towarzystwie oficerskim, w kasynie oficerskim odbywały się uroczystość, powiedzmy taka zakrapiana, wesoła bardzo często. Natomiast następnego dnia rano odbywały się główne uroczystości z mszą, na którą byli bardzo często zapraszani wojewodowie, różni goście bardzo ważni, czy ziemianie powiedzmy z okolicznych dworów. I na terenie koszar odbywała się taka, czy też często było to, odbywało się na mieście, na rynku była msza, potem był przemarsz ułanów, defilada, bardzo często odbywała się galopem. W trakcie uroczystości były nadawane odznaczenia, odznaki pułkowe, był uroczysty obiad na ujeżdżalni, gdzie wszyscy ułani spożywali ten obiad z dowódcą pułku i na koniec jeszcze odbywało się na terenie Sokoła, obiektu Sokoła, to był taki duży stadion w Lesznie, zawody kawaleryjskie. No, zawsze różnie to jakoś tam inaczej wyglądało, ale to był mniej więcej podobny przebieg.
A kto był najlepszym ułanem w pułku?
No to trudne pytanie, bo to...
No, przedstawiasz kilka postaci bardzo znamienitych w swoim albumie. Też państwa oczywiście odsyłam.
No i najlepszym, no to, to tak jakby to powiedzieć, no nie wiem, no najlepszy ułan to ten, który najlepiej wykonuje polecenia, który powiedzmy jest takim dziarskim ułanem z fantazją, tak. No w pułku takich było sporo, nie? No jeżeli mówimy o dowódcach, to takim jednym, który się najlepiej zapisał, no to był dowódca pułku, pułkownik Pragłowski, pułkownik dyplomowany, późniejszy generał, który podniósł pułk, powiedzmy, z takiego pułku niedowartościowanego, troszeczkę jak przyszedł do jednostki, jak został przeniesiony do jednostki, bardzo szybko podniósł zarówno stan bojowy pułku, jak i podniósł go na wyżyny sportowe. Zarówno, powiedzmy, czy to w manewrach pułk zaczął zdobywać, uplasował się na wysokich stanowiskach, zajął bardzo wysokie miejsca w zawodach wojskowych militarii, dwukrotnie zdobył mistrzostwo armii militarii, raz wicemistrzostwo. Ułani zaczęli zdobywać bardzo wysokie miejsca w zawodach jeździeckich, bo do tej pory były w 17 pułku ułanów dominowały zawody w biegach, tak, z przeszkodami. Natomiast jak przyszedł pułkownik Pragłowski, to w tym momencie zaczęło się, powiedzmy, ta dyscyplina została może nie zarzucona, ale na dalszy plan przeszła.
A brali może udział w olimpiadzie berlińskiej 36?
Tak, był rotmistrz Gutowski w 36 brał udział.
Wspomniałeś, mówiąc o wojnie polsko-bolszewickiej, o oddziałach tatarskich. Czy w okresie międzywojennym w Korpusie Oficerskim Pułku byli jacyś przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych?
Oczywiście, że tak. Jeżeli mówimy o Korpusie Oficerskim,
tak,
to wiadomo, że wśród żołnierzy szeregowych, z racji tego, że to był pułk na terenach zachodnich, to było sporo Niemców, byli też Ukraińcy. Natomiast jeżeli mówimy o Korpusie Oficerskim, to mieliśmy oficerów kontraktowych z Gruzji po wojnie polsko-bolszewickiej, kiedy bolszewicy poczuli się na tyle silni, to zaatakowali Gruzję i statkami alianckimi udało się emigrować z Gruzji sporo żołnierzy gruzińskich, którzy dostali się do Polski i dwóch takich oficerów służyło w 17 pułku ułanów. Był to porucznik Jan Bakradze i porucznik Michał Kwaliaszwili. Z tym, że Michał Kwaliaszwili został przeniesiony do szpadronu zapasowego w Poznaniu. No, w związku z tym, że tam był bratni 15 pułk ułanów poznańskich, to wykradli nam go i od tego momentu mieliśmy jednego Gruzina. Natomiast był jeszcze inny oficer pochodzenia tatarskiego, Eugeniusz Murza Tuchan Baranowski, który no, praktycznie przez cały czas funkcjonował do odejścia z wojska w 17 pułku ułanów wielkopolskich. I w trakcie jeszcze II wojny światowej dowódcą odtwarzanego w Armii Krajowej pułku został wyznaczony oficer gruziński. To był Ugrchelidze, major Witalis Ugrchelidze, pseudonim Ugorski.
To zanim jeszcze nasi słuchacze usłyszą capstrzyk, to mam jeszcze kilka pytań. O walkach wrześniowych poczytają państwo w książce Pawła, natomiast końcówka tych walk to Warszawa.
Tak.
I mam do ciebie pytanie, czy masz taką informację, czy któryś z żołnierzy, którzy dotarli do Warszawy w tym 39 roku, w 44 roku brał udział w Powstaniu Warszawskim. Czy dotarłeś do takiej informacji?
Tak, było czterech. Z tego wiem, że mówimy o oficerach, tak, bo nie mam danych, jeżeli mówimy o żołnierzach szeregowych. Natomiast czterech oficerów rzeczywiście walczyło. Tutaj nie pamiętam wszystkich nazwisk, tak? Mhm. Najstarszy na pewno rangą oficer 17. Pułku Ułanów walczył w powstaniu. To był major Sylimirski. Jeden z oficerów walczył w odtwarzanym 7. Pułku Ułanów w dywizjonie Jeleń. Był jeden z oficerów, który walczył w Baszcie, pułku Baszta. I był jeszcze jeden, tylko teraz, no proszę wybaczyć, nie pamiętam w tej chwili. Na zachodzie oficerowie trafili do różnych jednostek. Był major Michał Gutowski, który był dowódcą pułku strzelców konnych. Później został dowódcą 2. Pułku Pancernego w 1. Dywizji Pancernej. Był, no jakby to powiedzieć, 5 oficerów 17. Pułku Ułanów. Może to też wynikało z tego, że tak wielu ich zginęło w Katyniu. Więc 5 oficerów z naszego pułku zostało dowódcami wielkich jednostek Armii Polskiej na zachodzie. Między innymi Ułanami Karpackimi dowodził pułkownik Wyskota Zakrzewski Stanisław.
Dobrze, ale wspomniałeś o Katyniu. Przecież jednostka szła z zachodu do Warszawy. To skąd wśród ofiar zbrodni katyńskiej znaleźli się również ułani tej jednostki?
Wynika to z tego, że ośrodek zapasowy 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich, jak i całej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, został umiejscowiony w Kraśniku, czyli powiedzmy na tyłach Armii Polskiej. Tak? I tam miały być odtwarzane szpadrony zapasowe, które miały docierać później do pułku macierzystego i być włączane do walk.
Zapytam jeszcze o wyklętych. Czy wśród żołnierzy wyklętych znajdziemy nazwiska kanarków?
Jednym z oficerów, żołnierzy 17. Pułku Ułanów to był Zagończyk, nasz Zagończyk, Franciszek Jaskulski. On był w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Na wojnę jednak poszedł walczyć w składzie pułku piechoty. No to wynikało z takich oczywistych sytuacji, że macierzysta jednostka bardzo często była już na w trakcie walk gdzieś i trudno było ją znaleźć, więc taki przydział został do piechoty. Był kawalerzystą, był to oficer czasu wojny, doszedł do stopnia majora i on walczył do 1946 roku. Już można powiedzieć, no był bardzo wysoko rangą, bo był tam inspektorem w Kozienicach, w Puławach i Końskich. Nawet zdobył raz Końskie. To wszystko państwo znajdziecie w książce szeroko opisane. Natomiast oficer ten, no jak wielu oficerów, żołnierzy Armii Krajowej, którzy po wojnie dalej walczyli, no skończył zamordowany metodą katyńską w 1947 roku.
Która jednostka kultywuje teraz tradycję ułanów wielkopolskich?
W latach 90. odtworzono 17. Pułk Ułanów w 2. Batalionie Czołgów 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Natomiast w 2007 roku ta jednostka, cała brygada została rozwiązana i na jej miejsce utworzono 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. I w 2013 roku przywrócono tradycję 17. Pułku Ułanów w tej brygadzie, nadając tę tradycję kompanii rozpoznawczej. Od tego momentu jest to kompania rozpoznawcza Ułanów Wielkopolskich, jedna można powiedzieć z lepszych kompanii w Wojsku Polskim rozpoznawczych.
To porozmawiajmy na zakończenie o tych o ilustracjach, czyli wróćmy do twojego munduru, który masz na sobie, bo odwołujesz się często do rekonstrukcji historycznych. Co myślisz o takiej formie upamiętnienia? Czy dziś w Wielkopolsce zauważasz, że ta forma upamiętniania jest żywa?
Jest bardzo żywa, nie tylko w Wielkopolsce, na terenie całej Polski funkcjonuje bardzo dużo organizacji, zarówno odwołujących się do kawalerii, jak i do piechoty, jak i do innych jednostek, czy tam saperów, czy lotników. Natomiast jeżeli mówimy tutaj konkretnie o nas, no to ja początkowo funkcjonowałem w Towarzystwie Byłych Żołnierzy Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Przez 10 lat kultywowałem tradycję 15. Pułku Ułanów. Mam wielu przyjaciół właśnie w Poznaniu, kolegów chodzących w mundurach Czerwonego Pułku, bo to chodzi o to, że mieli czerwone otoki. No w tej chwili już 22 lata kultywuję tradycję 17. Pułku Ułanów. Uważam, że to jest bardzo cenna kwestia, jeżeli chodzi o edukację młodzieży, organizując na przykład 3 rajdy konne szlakiem powstania wielkopolskiego z Gniezna do Szubina, około 120 kilometrów, to w mijanych miejscowościach organizowaliśmy pokazy kawaleryjskie, opowiadaliśmy historię powstania łanów wielkopolskich. Było wtedy widać tą wielką radość i zainteresowanie dzieci, młodzieży. Na takim, powiedzmy, przejeździe kilka tysięcy dzieciaków, można powiedzieć, oglądało te nasze występy, gdzie my robiliśmy pokazy władania lancą, szablą, gdzie rozdawaliśmy, powiedzmy, jakieś pocztówki z ułanami. No, w samym Biskupinie, bo też przez Biskupin przejeżdżaliśmy, jadąc do Żnina i do Szubina, to w samym Biskupinie zrobiliśmy kilkanaście takich pokazów kawaleryjskich, więc no, to robi też wrażenie na dorosłych, bo to też nie tylko dzieciom się podoba, ale dorosłym. A taka żywa lekcja historii oczywiście nie zastąpi historyka w sali historycznej, ale jest na pewno bardzo ciekawym dodatkiem.
Zapraszamy Państwa do Wielkopolski, jeżeli nie macie jeszcze planów na wakacje. O czym chcesz teraz pisać?
No ja nie jestem, nie piszę zawodowo. To raczej, no jakby to powiedzieć, to był taki przypadek, że napisałem o 17 pułku łanów. Teraz napisałem artykuł o szwadronie nadgoplańskim. Być może jeszcze kiedyś ktoś pozwoli mi coś wydać, natomiast to nie jest moja podstawa zawodowa w Instytucie.
Zapraszam jeszcze do zakładki e-booki na stronie Głównej Instytutu Pamięci Narodowej i do lektury książki naszego dzisiejszego gościa o 17 pułku ułanów wielkopolskich. Zdjęcia, pocztówki, sztandary, uroczystości, sylwetki dowódców i jeszcze więcej informacji, które będą uzupełnieniem naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję, Pawle, za przyjęcie zaproszenia. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Kochański z oddziału IPN w Poznaniu, autor książki o 17 pułku ułanów wielkopolskich.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i chciałem podziękować, korzystając z okazji, wszystkim osobom i instytucjom, które pomogły mi przy publikacji, a jest tego 140 darczyńców, 50 instytucji i bardzo wielu osób prywatnych, od których otrzymałem blisko 1500 fotografii. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam do lektury. Dziękuję.
Ja również zapraszam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy. Niczy i pani.